Kanclerz Olaf Scholz otworzył gębę i mi się ulało. Moi drodzy, dawno nie nagrywałem tego, jak mi się ulewa. Powody są dwa. Po pierwsze, dzieje się strasznie dużo, a ja przestałem nadążać, bo mam mnóstwo obowiązków. I z tym połączony powód jest numer drugi, mianowicie nie mam, kurde, czasu. Natomiast rękę na pulsie trzymam. No i po tym, jak dzisiaj Olaf Scholz otworzył gębę, to mi się ulało. I tu nie chodzi o ten raz, kiedy Olaf Scholz powiedział, znaczy napisał tweeta, że no, czy można zwalczać przemoc przemocą? Musimy sobie zadawać takie pytania i odpowiadać na nie w sposób szczery i dogłębny, a nie tam robić sobie z tego jaja, czy jakoś tak to ujął. Tu najważniejsze jest pierwsze zdanie, czy można zwalczać przemoc przemocą? To może ja Herr Scholzowi odpowiem? Ja. Genau. Także błysnął już wtedy genialną myślą. Oczywiście to był tylko tweet i to chodziło o takie filozoficzne rozważania, bo w trakcie, kiedy trwa wojna o przyszłość Europy, nie bójmy się tego słowa, ponieważ jak Ukraina padnie, no to Rosja pójdzie dalej, bo dlaczegożby nie? Przecież grożą nam cały czas w swojej telewizji. I ja bym bardzo chciał, żebyśmy traktowali poważnie to, co mówią w swojej telewizji, bo oni w ten sposób wypuszczają balony meteorologiczne, żeby sprawdzić, jak my na to wszystko zareagujemy. Natomiast tak się składa, że ja wiem, że nie wszyscy rosyjski znają i nie wszyscy śledzą rosyjskie media, tym bardziej, że większość z nich jest poblokowana. Na YouTubie jest kanał, nazywa się Wieści ze Wschodu i tam ziomeczek robi te takie ciekawsze smaczki, wynajduje w ruskich mediach i wrzuca do nich napisy po polsku, także możecie trzymać rękę na pulsie i co bardziej smakowite kąski sobie obejrzeć. Rzućcie okiem w każdym razie. Sytuacja jest taka, że oni generalnie w swoich mediach ustawicznie zapraszają różnych gości, czy do programu 60 minut, czy do tych innych w prime time rosyjskim, gdzie, prawda, ten czy inny celebryta, albo jakiś profesor, albo jakiś dziennikarz mówi, że no tutaj trzeba zniszczyć zachodnią Europę, bo ona nam zagraża, trzeba zniszczyć, prawda, Wielką Brytanię, trzeba zniszczyć Berlin, trzeba zniszczyć Niemcy. Oni nas przecież wszyscy nienawidzą. I oni to sobie mówią otwartym tekstem, ba. Sam Dmitri Anatolijewicz Miedwiediew napisał na swoim oficjalnym kanale w Telegramie, że ludzie właśnie często mnie pytają, jak ktoś zaczyna w ten sposób jakąkolwiek rozmawiać, czego nikt nigdy nie zapytał, ale nie wie, jak to sprzedać. Więc ludzie często mnie pytają, dlaczego moje wiadomości w Telegramie, moje posty w Telegramie są takie ostre, a on dlatego, że ja ich nienawidzę, ich w sensie Zachodu. No i jeszcze parę lat temu Miedwiediew był nadzieją Zachodu na liberalizację Rosji, no takiego wała na to wychodzi. W każdym razie to, co się dzieje w rosyjskich mediach i propagandzie, to jest po prostu zatrważające. Oni przeszli Rubikon ze trzy razy i teraz weszli do świata, w którym Rosja ratuje europejskie wartości, bo tak to Rosja jest depozytariuszką europejskich wartości, to Rosja ratuje Europę przed samą sobą, to Rosja wyzwala Ukrainę, która no generalnie jest spoko, tylko zawładną nią nazizm i naziści i teraz Rosja ich wyzwala, prawda, bombardując ich miasta oczywiście, no bo czasami trzeba, bo tam się chowają jacyś naziści. Trwa wielka wojna Rosji z Zachodem, no i Rosja musi wyjść z tej wojny zwycięsko, bo jak nie, no to zakończy się cywilizacja prawdziwa i tak dalej, bo nie będzie Rosji. A po co komu świat bez Rosji? Czytaj, świat można zniszczyć. Takie rzeczy dzieją się w rosyjskich mediach i to nie od dzisiaj, bo takie rzeczy działy się w radzieckich mediach przez wiele lat przecież, z większym lub mniejszym nasileniem. Natomiast w rosyjskich mediach takie rzeczy były cyzelowane bardzo delikatnie, ale po 2014 roku, czytaj, kiedy Rosja zaczęła wojnę z Ukrainą, no to zaczęły się do rosyjskich mediów przesiąkać takie już zupełnie mesjanistyczne treści i to było sączone coraz szerszym strumieniem, no ale po 24 lutego no to po prostu szambo wybiło. Także nie miejcie złudzeń, rosyjska propaganda jest przekręcona na 12 w tej chwili. A czy Rosjanie w tę propagandę wierzą? No, jak się kogoś obrzuca czymś takim 24 godziny na dobę przez wszystkie możliwe kanały, to prędzej czy później... Oczywiście trudno jest przyjąć tę propagandę w całości, no bo ona jest naprawdę debilna, ale troszkę się troszeczkę przesącza, troszeczkę się zmienia podejście i znaczy, trudno jest w tej chwili w Rosji zrobić jakiś wiarygodny sondaż, bo to nie jest już możliwe, bo Rosja jest zdecydowanie krajem totalitarnym moim zdaniem, aczkolwiek jest wielu ludzi, którzy twierdzi, że dopiero zmierza ku totalitaryzmowi. Jeden pies. Fakty są takie, że Rosjanie w swojej masie bombardowani czymś takim, no to okno Overtona, zdaje się, żebym nie pomylił z brzytwą Ockhama, okno Overtona przesuwa się w kierunku tych pozycji mesjanistyczno-nacjonalistycznych, bogoojczyźnianych i tak dalej. Także moim zdaniem nie ma wielkiej nadziei dla Rosji i Rosjan. Natomiast ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. A właśnie, bo nie powiedziałem, co takiego znowu Herr Scholz powiedział. Herr Scholz powiedział, że wiele krajów się stara, ale Niemcy to już się w ogóle starają wysyłać broń Ukrainie. Powiedział to w Wilnie podczas spotkania Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia. Powiedział to w obecności chociażby przedstawicieli Estonii, która to 1/3 budżetu wojskowego swojego przeznaczyła na Ukrainę, podobnie jak Łotwa 30% swojego budżetu wojskowego przeznaczyła na Ukrainę, mając z tyłu głowy, że myśmy wysłali Ukrainie 200 czołgów, a Niemcy wysłali hełmy i jakieś karabiny i coś tam jeszcze i zamierzają w lipcu wysłać działa przeciwlotnicze Gepard. No, sorry, nie? W sensie wszyscy widzimy, co się dzieje, wszyscy widzimy, jak Niemcy kluczą, jak obiecują, a potem nie dowożą, po czym Herr Scholz łaskaw jest mówić, że Niemcy pomagają jak nikt inny i on wie, że Stany Zjednoczone pomagają dużo, ale Niemcy robią wpytę, to po prostu tego nie widać, ale Niemcy robią wpytę, ale tego nie widać. Znaczy, powiedzieć coś takiego, to trzeba naprawdę być debilem albo mieć tupet, albo oba, bo to się nie wyklucza, albo po prostu naprawdę zupełnie się nie przejmować tym, co ludzie myślą, co ludzie widzą i walić prosto z mostu największe bzdury, bo znaczy, to jest cenna umiejętność dla polityka, żeby potrafił kłamać w taki sposób, że nawet powieka nie drgnie, to się bardzo przydaje i myślę, że Herr Scholz jest tym całkiem niezły. W każdym razie Herr Scholz, shame on you, po raz kolejny to mówię zresztą. Natomiast chciałem się skupić na rzeczach ważniejszych niż to, co plecie Herr Scholz, bo no, szkoda gadać. Słuchajcie, jak sobie radzi gospodarka Rosji w tej chwili? To jest strasznie trudne pytanie. Nie mamy bezpośrednich odpowiedzi, ale mamy bardzo wiele poszlak. Ważną poszlaką na przykład jest to, że indeks określający ceny frachtu w Rosji spada. O co chodzi z indeksem, o co chodzi z cenami frachtu? Indeks określający cenę frachtu to tak, indeks giełdowy będący jakimś tam uśrednionym kursem zmian cen transportu lądowego, czyli towarów tirami, spada, to znaczy, że ceny frachtu spadają. A kiedy ceny frachtu spadają? No, ceny frachtu spadają wtedy, kiedy nagle gwałtownie przybędzie ciężarówek, czyli jest większa podaż środków transportu, albo kiedy gwałtownie spadnie popyt na transport. No, w Rosji ciężarówek nie przybyło, natomiast w Rosji ubywa zleceń transportowych. Ponieważ ubywa zleceń transportowych, to cena frachtu wewnątrz Rosji spada. I teraz dobrym przykładem tutaj jest cena frachtu na trasie Moskwa, czyli największe miasto, Petersburg, czyli najbliższy dla Moskwy port i w sumie najważniejszy rosyjski port. Cena ta spadła o 34%. To znaczy, jeżeli chcecie sobie wysłać kontener z Moskwy do Petersburga, to jest teraz o 34% tańsze. Na wielu głównych trasach w Rosji ceny frachtu spadły podobnie. Ocenia się, że globalnie w całej Rosji ceny frachtu spadły od 30 do 40%. To jest bardzo, bardzo dużo. W tym samym czasie, i o tym donosi Kamil Giełajew, 70% wzrosły ceny części zamiennych. I jest to ważne, ponieważ mimo tego, że Rosja produkuje swoje własne ciężarówki i większość używanych w Rosji ciężarówek to są ciężarówki produkcji rosyjskiej, czyli Kamazy, albo Gazy, albo Ziły, albo Urale, do tego co 10. ciężarówka w Rosji to jest MAZ białoruski, czyli bardzo pokrewny projekt. Generalnie 70% ciężarówek jeżdżących po rosyjskich drogach to są ciężarówki produkcji rosyjskiej, to jednak Do produkcji tych ciężarówek potrzebne są specjalistyczne urządzenia ściągane przede wszystkim z Niemiec do Rosji, a także chipy i tego typu rzeczy. No, Rosja rozpoczęła produkcję samochodów bez napinaczy pasów, bez poduszek powietrznych, bez elektronicznie obsługiwanych tam infotainmentów i tak dalej, bo nie ma chipów w Rosji. Tajwan, który produkuje 2/3 światowych chipów, powiedział, że do Rosji eksportować nie będzie. W związku z powyższym, to nawet podkreślał, zdaje się, premier Rosji, uwaga, kto jest premierem Rosji, zgaduj, zgadula, gościu się nazywa Miszustin, no zapomniałem, jak ma na imię, tak jest ważny, powiedział, że to nawet lepiej, że produkujemy auta bez chipów, będą tańsze, dzięki temu będą łatwiej dostępne dla Rosjan i więcej Rosjan będzie sobie mogło pozwolić na samochód. No, pod warunkiem, że będą mieli pieniądze. A z tym jest w Rosji krucho. No ale wracają do tych cen frachtu, bo to jest ważne. Bayer polega na tym, że ceny części zamiennych, jak mówiłem, wzrosły o 70%, bo no, import, źródełko importu wyschło. Firmy produkujące części zamienne w Rosji mają problemy z materiałami, podzespołami, obrabiarkami i tak dalej. W związku z powyższym ceny części rosną, a więc no, nawet w średnim horyzoncie czasowym ten model biznesowy jest nie do utrzymania, w którym ceny frachtu spadają, ceny obsługi ciężarówek rosną, znaczy, że no, zyski spadają, zaraz będą jechali na krechę i zaraz to może się wszystko wywalić. Poza tym, tym bardziej się może wywalić, że średni wiek ciężarówki w Rosji to jest 21 lat. To znaczy, że te auta no, siłą rzeczy potrzebują remontów dosyć regularnie, no bo są stare. Poza tym warto jeszcze zauważyć, że znacząco wzrosły ceny frachtu z Gruzji i z Kazachstanu. To znaczy z Gruzji o 100%, a z Kazachstanu o 76%. No i kiedy rosną ceny frachtu na jakiejś trasie, bo to według tras się oblicza, znaczy te wskaźniki cen frachtu określa się według tras z miasta do miasta. Więc ceny frachtu z Kazachstanu i Gruzji rosną, to znaczy, że jest większe zapotrzebowanie na transport ciężarówkami na tych trasach. A to większe zapotrzebowanie wynika, no prawdopodobnie Rosja zwiększyła wolumen handlu z Kazachstanem czy Gruzją, czemużby nie, ale chciałbym też zauważyć, że jest bardzo wiele poszlak wskazujących, a to jest tylko kolejna z tych poszlak, że Gruzja i Kazachstan zwiększyły swoje obroty handlowe dzięki temu, że kupują więcej stafu, który od razu trafia do Rosji. To znaczy, gruzińskie sklepy kupują więcej telefonów, komputerów tak dalej, które nie mogą być ściągane bezpośrednio do Rosji, a następnie Rosjanie w tych sklepach je kupują, wywożą do Rosji. Oczywiście można to zrobić w wersji bardziej hurtowej, kiedy to jeden jakiś tam handlarz przyjeżdża do konkretnego sklepu i kupuje od razu cały kontener komputerów i zawozi go do Rosji. To powoduje wzrost cen frachtu, bo jest większe zapotrzebowanie, żeby z Gruzji i Kazachstanu towar wozić. Jest to kolejna z miliona poszlak, w jaki sposób Rosja stara się omijać sankcje. Oczywiście nie ma co rozpaczać. Te komputery czy inne sprzęty do Rosji docierają wąskim, małym strumyczkiem z tej właśnie Gruzji czy z Kazachstanu, ale to powoduje zwiększenie ceny tych towarów w sytuacji, kiedy rosyjskie społeczeństwo ubożeje, no to razem daje nam to, że Rosjanie mogą kupić coraz mniej komputerów na przykład. Ja wiem, że to nie brzmi jakoś tak specjalnie strasznie w porównaniu z tym, że na przykład mamy około 10 milionów Ukraińców, którzy opuścili swoje domy wskutek wojny i to jest znacznie straszniejsze niż to, że komuś komputery zdrożały, no ale wiecie, Rosji nikt nie atakuje, więc trzeba się cieszyć tym, co jest. Przy okazji warto też zauważyć, że póki co wszystko wskazuje także na to, że rosyjska gospodarka się zwija. Prawdziwą skalę to poznamy dopiero za kilka miesięcy, na ile te sankcje działają, szczególnie ten ostatnio wprowadzony pakiet sankcji zakładający zakaz kupowania ropy z Rosji, jeżeli przypłynęła ona statkiem, bo jak idzie rurociągiem, to można. To był ukłon w stronę Węgier. Natomiast trwa wojna, wiecie, może jedna bombka spaść na taki rurociąg. Rurociąg będzie uszkodzony i ropa do Węgier nie trafi. Byłoby strasznie przykro, gdyby coś takiego się wydarzyło. Natomiast prawdziwą skalę tych sankcji to zobaczymy dopiero później. Ale już widać pierwsze jaskółki w postaci chociażby tego, że jest zmniejszenie konsumpcji w Rosji, że no, tanieje fracht, bo mniej towarów się wozi, bo mniej towarów jest potrzebnych, że mniej Rosjan rezerwuje wycieczki zagraniczne i tak dalej. No to są jakieś wskaźniki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejną niezwykle ważną rzeczą, i to jest naprawdę niezwykle ważne, jest kwestia zboża. Zboże ukraińskie jest mega ważne. Dlaczego? Ponieważ Ukraina, jak pewnie wiecie, jest jednym z największych na świecie eksporterów zbóż i oleju słonecznikowego. Zbóż, które przede wszystkim pszenicy, która to, i tutaj różne są wyliczenia, ukraińska pszenica karmi od 300 do 400 milionów ludzi. Znaczy, Ukraina zawsze była, jest, no i najprawdopodobniej jeszcze długo będzie ogromnym producentem zbóż, no bo te super mega urodzajne czarnoziemy, no odsetek lat kultura, że tak powiem, rolnicza, wykształcona na tym terytorium i tak dalej, powoduje, że Ukraina produkuje gigantyczne ilości zbóż. 17% eksportu światowego pszenicy, to jest eksport pszenicy z Ukrainy, z uwagi na bliskość geograficzną przez Morze Czarne i Śródziemne, trafiała ona głównie do takich państw jak Egipt czy Tunezja. I chciałem zauważyć, że jak się w 2010 roku ceny żywności ruszyły i żarcie było tak drogie, że ludzie bardzo często się musieli zadłużać, żeby się wykarmić, no to Muhammad Bouazizi, o którym zrobiłem cały odcinek, no półtora roku temu z okazji rocznicy jego śmierci, to on się podpalił i od jego śmierci zaczęła się rewolucja w Tunezji, która potem przepoczwarzyła się w ogólnoarabską, można powiedzieć, arabską wiosnę. Podobna rzecz się może wydarzyć teraz. Wyobraźcie sobie, że w takich krajach jak Egipt czy Tunezja ludzie zarabiają kilkaset złotych miesięcznie średnio. I jak ktoś zarabia takie pieniądze, no to miażdżącą część swoich dochodów wydaje po prostu na jedzenie. A jak drożeje zboże, to drożeje tylko chleb. Drożeje pasza dla zwierząt, a więc drożeje mięso, drożeje olej do smażenia, drożeje tak naprawdę wszystko. W związku z powyższym drożeje także nabiał, ponieważ krowy muszą jeść droższą paszę, nie? Więc wszystko drożeje, jeżeli drożeje pszenica, bo pszenica jest, no, czy inne zboża są po prostu najważniejsze. W związku z tym ceny żywności wzrosną, jeżeli ceny żywności, znaczy one cały czas rosną, ale wzrosną jeszcze bardziej. Jak ceny żywności wzrosną jeszcze bardziej, przekroczą jakiś punkt krytyczny, to może zaskutkować rewolucją, chociażby w Egipcie, który jest krajem przecież ponad 100-milionowym. Zwróćcie uwagę, że pszenica w styczniu bieżącego roku kosztowała $800 za tonę na rynkach globalnych. 800. Dzisiaj to jest $1100. To znaczy pszenica zdrożała o powiedzmy 40% w ciągu tak naprawdę kilku miesięcy z uwagi na ruską inwazję. W związku z tym już teraz jest źle. Dam wam inny przykład. W Uzbekistanie od 1 czerwca zdrożał chleb. Chleb, jego cena na taki podstawowy bochenek pszenicznego chleba była ustalana urzędowo i to było 1600 sumów uzbeckich, no powiedzmy 60 groszy. Natomiast od 1 czerwca wprowadzono, bez zapowiedzi zresztą, nową cenę urzędową na chleb i to jest złoty 10, albo jak to woli 2800 sumów. I teraz zwróćcie uwagę, że chleb drożeje z dnia na dzień o 75%. W Uzbekistanie, w którym mediana, czyli no, punkt, w którym połowa ludzi zarabia więcej, a połowa ludzi zarabia mniej zarobków, wynosi 1 300 000 sumów, czyli 500 złotych. 500 zł. To jest mediana zarobków w Uzbekistanie. W Polsce to by było gdzieś ze 3 000. Musiałem jeszcze raz sprawdzić dokładnie. W każdym razie sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś zarabia 500 zł, no to wydaje praktycznie wszystko na żywność. I teraz chleb drożeje z dnia na dzień o 75%. No to jest przepis na rewolucję w stylu arabskiej wiosny, tylko że w Uzbekistanie. Póki co nic się nie dzieje, ale no, obserwuję oczywiście sytuację w Uzbekistanie, bo tam naprawdę może coś wybuchnąć, bo pszenica jeszcze zdrożeje, tego możecie być pewni, ponieważ po pierwsze Ukraina w tym roku zasieje mniej, narasta niepewność na rynkach globalnych, więc to winduje cenę pszenicy. Poza tym Ukraina tylko zasieje mniej, ale nawet gdyby ta wojna zakończyła się dzisiaj, no to trzeba ponieść ogromne koszty, żeby rozminować te pola, żeby zakupić znowu sprzęt, żeby odbudować zniszczone elewatory, porty i tak dalej. A Ruscy przecież niszczą porty. Walnęli rakietą w port w Mikołajewie, który jest mi drogi, bo tam byłem i tam w 2015 roku wpłynąłem statkiem Drawsko i braliśmy kukurydzę i z tą kukurydzą jechaliśmy potem do Włoch. Także dokładnie w to miejsce, gdzie ja stałem ze statkiem, ze zbożem, tam teraz walnęła rakieta. Nie? Także po raz kolejny Ruscy atakują, że tak powiem, right into childhood. W każdym razie sytuacja jest też taka, że Ukraina jako ogromny producent zbóż ma 20 milionów ton zboża w elewatorach. W tym roku wyprodukuje, to się okaże po żniwach, ale generalnie około 30 milionów ton. To daje nam 50 milionów ton, które trzeba wywieźć. Dość powiedzieć, że na taki statek, na którym ja pracowałem, wchodzi 25 tysięcy ton zboża i to jest taki średniak w branży. To daje nam 2000 takich statków. Żeby przerobić taką ilość, to odeski port musiałby robić na 130% normy przez rok, może dwa, bo pozostałe porty są zniszczone albo jest z nim inny problem. Natomiast cały ten system wywozu zboża z Ukrainy był możliwy dlatego, że wszystko było oparte oczywiście o kolej. Wagonami jechało zboże wprost z pola niemalże do portu i tam było wysyłane dalej w świat, eksportowane. W tej chwili brakuje wagonów, bo część jest zniszczona, bo tory są zniszczone, bo nie da się wyjechać, nie da się dojechać. Port w Odeście jest oczywiście zaminowany, pozostałe są albo okupowane, albo tak jak port w Mikołajewie jest atakowany, a poza tym wyjście z portu jest zaminowane. W związku z powyższym nie da się tego wywieźć ukraińskimi portami. Lądem wywieziemy część, no bo te wagony ukraińskie są dostosowane do szerokich ukraińskich torów, one dojeżdżają na granicę, tam muszą być przeładowane na rumuńskie albo nasze wagony z węższym rozstawem osi. A też zwróćcie uwagę, że z pola do Odessy jest dalej niż z pola do polskiej granicy, więc mniej wagonów naraz może wywozić to zboże, no bo część pusta wraca z granicy na przykład. Więc to generuje gigantyczne problemy. W tej chwili trwają kombinacje, co zrobić i w to wszystko włączyli się Turcy. I w tej chwili trwają przymiarki, jutro ma być spotkanie na wysokim szczeblu, zdaje się, ministrów spraw zagranicznych. W sensie Turcja mediuje pomiędzy Ukrainą a Rosją i deal, który się rysuje, wygląda w ten sposób, że zboże z ukraińskich portów zostałoby wywiezione ukraińskimi statkami eskortowanymi przez tureckie i rosyjskie okręty wojenne, które miałyby je odeskortować do Bosforu i w ogóle to Ukraińcy mieliby rozminować razem z Turkami podejście do portu w Odessie, żeby można było tam spokojnie wpłynąć statkiem handlowym, a Rosjanie obiecują, że nie wykorzystają faktu rozminowania podejścia do portu do tego, żeby zaatakować. No to jest naprawdę piętrowa intryga, ale w tej chwili, znaczy zobaczymy jutro, co z tego wyjdzie, ale w tej chwili problem polega na tym, że Rosja ewidentnie gra głodem. Rosja jest gotowa zagłodzić dowolną liczbę krajów, które były uzależnione od importu ukraińskiej pszenicy, bo im to przecież zwisa, nie? Dlatego właśnie niszczą instalacje portowe w Mikołajewie i dlatego właśnie ciągle ostrzeliwują chociażby Odessę, bo w momencie, kiedy w Egipcie wybuchnie fala głodu, no nawet może być jakaś rewolucja, na pewno jednak będzie emigracja, bo głodni ludzie będą uciekać z tego Egiptu. I gdzie oni trafią? No przecież nie pójdą do Rosji, tylko przyjdą do nas. A to wywołać może niepokoje społeczne, to może wywołać protesty, to może wreszcie przeważyć czarę goryczy i Francuzi, Niemcy, Anglicy, którzy są jakby najprawdopodobniejszymi odbiorcami tych uchodźców, bo oni będą chcieli trafić do bogatego kraju, stwierdzą, ta wojna powoduje, że my tu mamy miliony Egipcjan, Tunezyjczyków, Algierczyków, my ich nie chcemy. Ta wojna się musi skończyć za wszelką cenę, bo my tu zaraz będziemy mieli wojnę u siebie. I wtedy będą cisnąć na Ukrainę, żeby się wreszcie poddała i kończymy imprezę, kończymy tę zabawę w niepodległość. Tak to się może skończyć i Rosja dokładnie tego chce, moim zdaniem. Wszystko na to wskazuje. Jak będzie, to się okaże. Także kwestia eksportu zboża z Ukrainy jest dużo ważniejsza niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Swoją drogą, ja to nagrywam jak zwykle w nocy, ale w środę po południu powinien być nowy odcinek Głosu Kongresu Obywatelskiego, który prowadzę. I tam rozmawiam z panem Urbaniakiem, który jest dyrektorem bankowości rolnej Agro na Europę Środkową i Wschodnią i Afrykę w Banku Pachiba. I właśnie rozmawiamy dokładnie o tym, jeżeli ktoś jest zainteresowany kwestiami zbożowymi, to zapraszam do słuchania jutrzejszego Głosu Kongresu, bo to naprawdę, no, to są mocne rzeczy, które się dzieją teraz. Z rzeczy innych, bieżących, trwają walki o Siewierodonieck. Ruscy twierdzą, że go zdobyli. Wszystko wskazuje na to, że zdobyli pół miasta, a pół miasta jest kontrolowane przez Ukraińców. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce. Wiemy natomiast, że po 100 już teraz 3 czy 4 dniach wojny Rosja nie ma dość sił, żeby zająć całą Ukrainę. Natomiast Ukraina nie ma dość sił, żeby się bronić w pojedynkę. Jeżeli dostawy broni z zachodu się zatrzymają, to Ukraina padnie. To wszystko na to wskazuje. Dlatego też utrzymanie poparcia, szerokiego poparcia dla Ukrainy jest kluczowe dla niej, żeby ona w ogóle przetrwała, żeby dostawała tę broń. Problem polega na tym, że w tej chwili Ukraina dostaje za mało broni. Ukraina w tej chwili dostaje dość broni, żeby kontynuować opór, ale nie dość, żeby rozpocząć kontratak i żeby odwojować tych 5 obwodów, które jest okupowanych przez Rosję. 5 to znaczy chersoński, no niemalże w całości, zaporoski w większości, ługański niemal w całości, doniecki powiedzmy w połowie, no i oczywiście Krym. W związku z tym rodzi się pytanie, czy Ukraina nie dostaje więcej broni dlatego, że kraje, które dostarczają tę broń, nie mają więcej? Raczej nie, raczej mają. Czy Ukraina dostaje dość broni dlatego, że Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i tak dalej, bo myśmy w sumie dali dosyć dużo. Daliśmy 2/3 naszych czołgów na przykład, więc jakby Polskę można spokojnie wyłączyć z tej grupy, która się kryguje, bo my raczej dajemy ile się da. Ale czy kraje, które dają mniej, nie dają więcej, bo szkoda im kasy, bo nie wierzą, że Ukraina wygra, a może dlatego, że boją się drażnić Rosję, a może dlatego, just a thought, że zależy im na tym, że Ukraina się broniła jak najdłużej, bo im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej Rosja dostaje po dupie. To jest jakaś teoria, trochę spiskowa nawet bym powiedział, nie wydaje mi się być najprawdopodobniejszą, ponieważ przedłużająca się wojna szkodzi wszystkim, więc to raczej nie, ale rzucam w eter taką myśl, a może. Natomiast wydaje mi się, że im szybciej ta wojna się skończy, tym będzie lepiej. No ale oczywiście ta wojna nie może się skończyć inaczej niż zwycięstwem Ukrainy, bo jeżeli Ukraina tę wojnę przegra, to przegramy i my, bo appeasement nie działa, a każdy agresor, który widzi, że agresja pomaga, będzie kontynuować agresję. Przy okazji zwróćcie uwagę, jak niesprawiedliwą jest ta sytuacja, bo Rosja toczy wojnę na terytorium Ukrainy. To Ukraina jest niszczona, nie Rosja. Rosja traci oczywiście, ale no nieporównanie mniej od Ukrainy. I jak ta wojna się zakończyłaby dzisiaj, albo jak się kiedyś zakończy, to przecież nikt nie będzie mówił o okupacji Rosji, nikt nie będzie poważnie od Rosji wymagał kontrybucji, no bo Rosja przecież nic nie zapłaci, dopóki jej ktoś do tego nie zmusi, a nikt jej przecież nie zmusi. Więc najprawdopodobniej ta wojna się skończy w ten sposób, że Rosja na przykład, no to powiedzmy jedna z kilku możliwości, ale na przykład Rosja odpuści, i w zamian za to, że odpuści, no to będą jej grzechy odpuszczone. I wychodzi z tego wszystkiego bardzo smutny wniosek, niestety, na przyszłość, że nie opłaca się prowadzić wojny obronnej, lepiej prowadzić wojnę napastniczą, bo przynajmniej niszczysz infrastrukturę nie na swojej ziemi, tylko na cudzej, a on niszczy twojej, w sensie wróg. I gdyby to miało się skończyć w ten sposób, że Rosja w zamian za to, że odpuści, w nagrodę nie będzie płaciła Ukrainie żadnych kontrybucji wojennych i po prostu, no okej, wycofa swoich chłopców, oni pojadą do Rosji i tyle, no to naprawdę będzie to fatalny sygnał dla wszystkich krajów, które mają ambicje, żeby prowadzić inwazję, no bo to znaczy, że można to robić bezkarnie. I jak już mówiłem wcześniej, Irak płacił kontrybucję Kuwejtowi, ale to było możliwe dlatego, że Stany wjechały do Iraku i zdobyły pół Iraku, czy nie zdobywając Bagdadu zresztą, bo to nie było już potrzebne, żeby Saddam odpuścił, żeby pokazać, że można. Natomiast no, Rosji nikt nie najedzie, nikt nie będzie jej okupował terytorium w zamian za to, żeby ona płaciła kontrybucję. To nie jest jak było z Niemcami w I wojnie światowej. Także potencjalnie mamy bardzo smutny wniosek przed sobą, że lepiej jest po prostu zaatakować i potem przepraszać, niż być szlachetnym i się bronić do końca i po prostu tracić na tym znacznie więcej niż napastnik. No ale póki co zostaje tylko pocieszać się myślą, że Ukraińcy się bronią, ducha nie tracą i że 13 ruski generał poległ na polu chwały, prawda, w tej durnej wojnie. Więc zawsze miło usłyszeć, że kolejny ruski generał nie żyje, bo to świetnie wpływa na ruskie morale, a no i uskrzydlająco działa na morale chłopców ukraińskich. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy o tym, że ruski generał zachorował na ołowicę w postaci 10 naboi od kałacha w czaszce albo rakiety, która spadła z nieba. Także z tą optymistyczną myślą chciałem Was zostawić. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.